Drodzy Państwo, kolejny temat, który podejmujemy w cyklu naszych rozważań o wierze tym razem, dotyczy samego pojęcia wiary. Ja zajmuję się od 30 lat na uniwersytecie między innymi tematyką metodologii. Metodologia, czyli nauka o nauce. Zajmuję się teologią duchowości, a więc metodologia to jest nauka o teologii duchowości. Czym jest ta nauka? I podstawową sprawą w metodologii, czyli tej refleksji nad uprawianiem nauki, podstawową sprawą jest zawsze pojęcie, o czym my mówimy. To jest niestety problem dość współcześnie, dość taki dotkliwy. Zauważmy, że czasem w telewizji obserwujemy dyskusje na przykład polityków. Dyskutują, kłócą się i okazuje się, że mówią o zupełnie różnych rzeczach, bo nie uzgodniono podstawowej sprawy tematu, o czym my mówimy, co mamy na myśli, używając takiego czy innego określenia. To jest podstawowy błąd i żeby uniknąć takiego błędu, metodologia proponuje, aby najpierw zacząć od ustalenia pojęć. Jeżeli ja chcę z kimś dyskutować o czymś, to najpierw ustalmy, o czym my mówimy. Czy na przykład to, o czym ja mówię, czy ty rozumiesz to tak, jak ja to rozumiem. Dopiero potem będziemy rozstrzygać inne kwestie, jeżeli będziemy mówić na tym samym poziomie. Jeżeli się okaże, że mówimy o różnych rzeczach, no to dyskusja jest na darmo. I podobnie tutaj. Chciałbym więc zacząć od próby wyjaśnienia samego pojęcia wiary. O czym my mówimy, używając słowa wiara? I proszę pozwolić, że zacznę od wiersza Romana Brandstettera. To jest poeta, dramaturg, pisarz, zmarły w 1987 roku w Poznaniu. A jest to nawrócony Żyd, urodzony w Tarnowie, dzieciństwo spędził w Tarnowie, potem w czasie wojny przebywał krótko w Izraelu, po wojnie osiadł w Poznaniu. Już jako dorosły człowiek przyjął wiarę katolicką, odkrył jako Żyd, praktykujący, wierzący Żyd, studiujący Pismo Święte, odkrył, że prawda jest w Chrystusie, że prawda jest w wierze katolickiej. I dlatego Brandstetter jest bardzo wybitnym pisarzem, poetą katolickim o dużej wrażliwości na Słowo Boże zgodnie z żydowską tradycją. I wśród jego dzieł jest takie dzieło Dzień Gniewu. To jest dramat opisujący historię pewnego Żyda, który ukrywał się w klasztorze i dramat tych ojców, no bo Niemcy wiedzą, że ten Żyd się ukrył w klasztorze, no i wiadomo, że za ukrywanie groziła śmierć. Do klasztoru przybywa dowódca grupy SS-manów. Jak się okazuje, jest to kolega z ławy szkolnej przeora i dialogi, jakie się toczą, są niezwykle ciekawe, niezwykle głębokie. I w jednym z aktów tego dramatu ów przeor snuje taką refleksję na temat wiary w obliczu zagrożenia śmiercią. Poemat bardzo wymowny. Oddaj nam, Panie, natchnienie do wiary. Albowiem wiara jest trudną twórczością, która wymaga czujności sumienia, ognia, pokory i woli, bez której nie ma modlitwy, ani nie ma skruchy i świadomości popełnionych grzechów. Bo wiara w Boga winna być tworzywem, w którym się człowiek cały wypowiada, jak malarz w barwie, jak poeta w słowie, jak kompozytor w układaniu dźwięków. Każdy z nas musi tę wiarę kształtować według wymogów swojej twórczej woli, według potrzeby swej osobowości. I ten wysiłek nawet nie wystarczy, bo chcąc naprawdę w pełni wierzyć w Boga, musimy stać się artystami wiary. I nieustannie tę wiarę zdobywać i wciąż od nowa zdobywać jej głębie, jak zdobywamy nowe słowo w wierszu, jak zdobywamy nowy dźwięk w muzyce i nowe barwy na płótnie obrazu. Każda rutyna i każda maniera są śmiercią wiary i śmiercią sumienia. O, daj nam, Panie, natchnienie do wiary. Ten wiersz, ten fragment dramatu Dzień Gniewu jest na tyle taki dokładny, na tyle dobrze opisuje wiarę, że można byłoby całą konferencję oprzeć na analizie poszczególnych zdań. I coś takiego spróbujemy uczynić. A więc przede wszystkim zwróćmy uwagę, że według Brandstettera wiara w Boga winna być tworzywem, w którym się człowiek cały wypowiada, jak malarz w barwie, jak poeta w słowie i kompozytor w układaniu dźwięków. Ten wysiłek jest naznaczony trudem. Taki jest porządek w świecie, że wszystko, co ważne, co wielkie, jest trudne, ale bynajmniej nie jest niemożliwe. Jest trudne, ale nie znaczy, że niemożliwe. Wiara więc jest rzeczą trudną, bo jest wartością, fundamentalną wartością. I wiara wymaga trudu, wymaga poszukiwania. Ale zauważmy też, że w wierze człowiek się wypowiada, spełnia się. To jest jakiś rodzaj twórczości, która nas będzie charakteryzować. Co więcej, wiara jest też sprawą indywidualną w tym sensie, że tak jak dzieło artystyczne, jego wykonanie jest zawsze niepowtarzalne. Tak samo sposób naszego przeżywania wiary jest niepowtarzalny. W tym sensie mówię, że wiara jest rzeczą indywidualną, ale jak wspomniałem wczoraj, skutki wiary nie są sprawą indywidualną. Zawsze wiara ma wymiar społeczny, ale to, jak ja przeżywam moją relację z Bogiem, to jest coś, co jest moje, coś niepowtarzalnego z tej racji, że Pan Bóg po pierwsze traktuje każdego z nas jednostkowo. Nie traktuje nas tak jak jakieś przedmioty, ale ta miłość Boga każdego traktuje bardzo indywidualnie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, każdy człowiek jest inny. Urodzony w innych okolicznościach, wychowany w innych okolicznościach, mający określoną swoją fizjonomię, swój temperament, swoje myślenie, swoje decyzje. Po prostu każdy z nas jest absolutnie inny i w związku z tym każdy z nas inaczej będzie przeżywał relacje z Bogiem. To jest trochę tak jak ze światłem słońca. Gdybyśmy nawet przyjęli taką hipotezę, że Pan Bóg traktuje wszystkich jednakowo, każdemu daje jednakowo, tak jak słońce jednakowo świeci na ziemi. To jest jedno słońce, jednakowo świeci. Jednakowe światło słoneczne pada na wszystko, co jest na ziemi. Ale gdyby nawet tak było, to indywidualność poszczególnych osób sprawia, że ten akt wiary jest po prostu inny za każdym razem. Tak jak przedmioty oświetlane światłem słońca mają różne właściwości, w związku z tym wydają różne kolory i różne kształty. Więc z tego musimy sobie zdawać sprawę, że moja wiara nigdy nie będzie taką jak Twoja wiara. My możemy jedynie patrząc na wiarę ludzi świętych, wielkich, możemy się od nich uczyć, możemy się na nich wzorować, możemy szukać jakiejś inspiracji, ale nigdy nie będzie to kalka, taka wierna kopia wiary świętego Piotra, świętej Teresy od Dzieciątka Jezus czy świętej siostry Faustyny. Każdy z nas w naszym życiu, w tych uwarunkowaniach, w jakich jesteśmy, czy to rodzinnych, społecznych, zawodowych i tak dalej, każdy z nas musi znaleźć własny sposób przeżywania relacji do Boga. I to jest ta właśnie, jak powiedział poeta, ta trudna twórczość, w której człowiek się wypowiada. Czym jest wiara? Próbujemy odpowiedzieć na to pytanie, czym jest wiara. Zanim to uczynimy, zresztą nie obiecuję, że ja dam taką gotową definicję. Wiara jest to. Bo to byłoby takie dość proste. I właśnie z uwagi na tę niepowtarzalność aktu wiary nie da się tak po prostu wiary zdefiniować. Tak samo jak nie da się zdefiniować miłości. To jest bardzo daleko idące podobieństwo. Gdyby zapytać, co to jest miłość, no to najczęściej ludzie odpowiadają, miłość to jest uczucie. No, uczucie jest takie, raz inne. No, są uczucia bardzo sprzeczne, więc na uczuciu się daleko nie zajedzie. Przejawem miłości są uczucia, ale uczucia nie są sednem miłości. I to, czym jest miłość, my możemy tutaj się wymądrzać na ten temat, ale to, czym jest miłość, to najlepiej wiedzą ci, którzy się kochają. To ich przeżywanie miłości, przeżywanie relacji jest właśnie odpowiedzią na pytanie. Czyli podobnie jest z wiarą, bo wiara przecież jest oparta na miłości do Boga, jak to wczoraj wspomnieliśmy na bazie czytań mszalnych. Cokolwiek byśmy powiedzieli o wierze od strony teoretycznej, takiej systematycznej, to zawsze wiara będzie osobistym doświadczeniem każdego człowieka. No i właśnie o tym doświadczeniu chcę powiedzieć parę zdań. Mamy różne rodzaje doświadczenia. Mówi się przynajmniej o takich czterech grupach, bo w ogóle pojęcie doświadczenia jest w tej chwili bardzo powszechne, bardzo nośne. Na każdym kroku używa się słowa doświadczenie. I mamy doświadczenie w takim znaczeniu najbardziej elementarnym. To jest, tak jak to w szkole, doświadczenie jako eksperyment. Gdzie na przykład miesza się coś tam z czymś tam, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czasami z góry wiadomo, jaki będzie efekt i często robimy taki eksperyment właśnie po to, żeby prześledzić proces. To jest też nazywane doświadczeniem. Dalej, mamy doświadczenie w sensie doznania. No, jeżeli ktoś usiądzie na krześle, gdzie leży pineska i ukuje się, poderwie się, no, ma doświadczenie jakiegoś bólu, jakiegoś dyskomfortu, doznaje wrażenia. I to jest takie wrażenie właśnie nazywane także doświadczeniem. Inny rodzaj doświadczenia polega na tym, że ktoś nabywa takich umiejętności życiowych na skutek wielokrotnego powtarzania pewnych rzeczy. Więc na przykład mówimy doświadczony kierowca, doświadczony nauczyciel, doświadczony lekarz, który nabył pewnej sprawności, pewnej umiejętności, czegoś, co staje się jakby jego drugą naturą. To jest też, mówimy, doświadczenie. Człowiek z doświadczeniem, człowiek doświadczony życiem. Ale jest czwarty rodzaj doświadczenia, który można nazwać takim doświadczeniem egzystencjalnym. Są takie przeżycia, które zmieniają naszą osobowość. No na przykład eksperyment, no ktoś eksperymentuje, no zapali papierosa, no i no jak to działa? No stwierdził, że to jest dobre albo niedobre, odrzuca. I to zasadniczo nie ma znaczenia dla tego, kim on jest. To, że ktoś pracuje wiele lat jako, powiedzmy, kierowca, robotnik, nabył sprawności, że potrafi bez większego wysiłku i zastanowienia wykonywać perfekcyjnie tę czynność, to w jakimś sensie go już określa, ale to jest coś, co człowiek też może utracić. Jeżeli zaniechamy tej aktywności, to w pewnym momencie tę aktywność tracimy. Więc pewną nabytą umiejętność można utracić. Ale właśnie jest taki rodzaj doświadczenia, który tak się głęboko wpisuje w naturę człowieka, że już od niego odejść nie można. Przeoruje do samej głębi, do samego szpiku kości naturę człowieka. To jest na przykład, to nie jest jedyne tego rodzaju doświadczenie, ale na przykład macierzyństwo. Kobieta, która staje się matką, kobieta, która urodzi dziecko, jest kimś innym, tym samym człowiekiem, a jednak doświadczyła czegoś, od czego już psychicznie, emocjonalnie zdystansować się nie potrafi. I wiemy, jak to czasem jest dramatyczną sprawą, Kiedy na przykład kobieta traci dziecko wskutek na przykład poronienia czy nieszczęścia, dziecko umrze. Tak samo w sytuacji aborcji. Jakkolwiek ta aborcja jest czasami desperackim działaniem, ale potem zostawia bardzo potężne zranienie w psychice kobiety. Mówi się o tak zwanym syndromie poaborcyjnym, z którym niejedna kobieta nie potrafi sobie poradzić. I okazuje się, że wiele z takich ruchów feministycznych, tych agresywnych feministek, które żądają czasami rzeczy zupełnie nierozsądnych, to są kobiety naznaczone syndromem poaborcyjnym. Że one nie potrafią sobie poradzić z niespełnionym macierzyństwem. I tylko grają rolę takich wyzwolonych kobiet, ale tylko one same wiedzą i czasami spowiednik w konfesjonale, ile wylanych łez, ile pogryzionych poduszek z bólu, z samotności, z rozpaczy i tak dalej. Doświadczenie, które głęboko wpisuje się w naturę. Podobnym doświadczeniem są sakramenty. Na przykład sakrament chrztu. On też się wpisuje w naszą osobowość. Tak jak święcenia kapłańskie, tak jak śluby zakonne. Na zewnątrz nic się specjalnie nie dzieje. Ale w świadomości, w sposobie przeżywania, w poczuciu własnej tożsamości następuje bardzo głęboka zmiana. I to jest właśnie ten rodzaj doświadczenia. I takim doświadczeniem jest także przyjęta wiara. Więc wiara nie jest tylko i wyłącznie aktem rozumu, ale zajęciem postawy. Bo tak to jest, że wobec doświadczenia, zwłaszcza takiego, o jakim tu mówimy, tego doświadczenia egzystencjalnego, człowiek zawsze przyjmuje określoną postawę. To znaczy zajmuje jakieś stanowisko odrzucenia, akceptacji, buntu i tak dalej. To stanowisko jest względnie trwałe. Oczywiście może ulegać zmianie, ale ono zachowuje jakiś charakter stałości i ono określa sposób naszego funkcjonowania. To zajęcie stanowiska, czyli ta tak zwana postawa. Postawę człowieka wobec jakichś wartości, wobec tego doświadczenia, którego doznał, można opisać w takich trzech płaszczyznach. Pozwólcie, że powiem to w takim trochę językiem naukowym. Nie będę unikał tego rodzaju określeń. Także po to, żeby się oswoić z pewną terminologią, z którą możemy się spotkać w literaturze czy w innego rodzaju przekazach, ale jednocześnie rozumieć, o co chodzi. Mianowicie mamy tak zwaną płaszczyznę poznawczą, aksjologiczno-afektywną i działaniową. Już tłumaczę, o co chodzi. Każdą postawę, czyli każde to zajęte stanowisko wobec jakichś wartości, wobec doświadczenia duchowego, o którym tu mówimy, można opisać najpierw poprzez to, co ja wiem w związku z tym. Każde doświadczenie, każde przeżycie my próbujemy poznać, próbujemy zrozumieć, dlaczego tak jest, co to jest, co się wydarzyło. To jest właśnie to odniesienie poznawcze. Dalej z temu odniesieniu poznawczemu towarzyszy próba postawienia tego, cośmy poznali, w jakimś miejscu swojej hierarchii wartości. Zawsze szukamy, tak jest skonstruowany człowiek, że to, co poznaje, zawsze poddaje jakieś ocenie. Zastanawiamy się, jakie to ma dla mnie znaczenie. Czy to jest dla mnie ważne, czy to jest nieważne. Czy tylko trochę ważne, czy bardzo ważne. Więc mamy jakąś drabinę, jak mówimy, hierarchię wartości. Jest coś najważniejsze, czemu poświęcamy najwięcej czasu, najwięcej uwagi, najwięcej troski. I są rzeczy, które są nam zupełnie obojętne, ale są jakieś tam też ważniejsze. Więc jakoś tam układamy sobie tą hierarchię wartości i właśnie usytuowanie tego, cośmy poznali w tej hierarchii wartości jest tym odniesieniem, jak mówimy, aksjologicznym. Aksjologia, czyli nauka o wartościach. Temu usytuowaniu poznanej rzeczywistości gdzieś tam w tej hierarchii wartości towarzyszy sposób przeżywania. Przeżywamy całym sobą. I to przeżywamy wszystko. reagujemy właśnie sferą uczuć, sferą emocji, nie zawsze może wyrażanych na zewnątrz, ale jednak one nam ciągle towarzyszą. Emocje wyrażają się między innymi nie tylko w jakichś takich charakterystycznych gestach, ale praktycznie w całej mowie ciała. Często na to nie zwracamy uwagi, ale baczny obserwator wiele może powiedzieć o naszej emocjonalności, obserwując nasze zachowanie, ułożenie ciała, kiedy siedzimy na przykład, czy kiedy idziemy, kiedy stoimy. Wiele można powiedzieć o emocjonalności z gestów. Dużo można powiedzieć o emocjonalności z ekspresji wokalnej, a więc z tego, jak człowiek mówi, z intonacji głosu, z siły głosu, z doboru słów i tak dalej, z akcentowania określonych słów. To jest cała bardzo złożona mowa ciała, która ujawnia nasze także zaangażowanie właśnie w sferę wartości. Tutaj nie przychodzi mi żaden jakiś przykład na pamięć, ale spróbujmy tak trochę prześledzić to. Jeżeli, zmyślam w tej chwili, taki mi przychodzi na myśl tylko przykład, powiedzmy wydarzył się pożar u sąsiadów. To jak ja będę komuś opowiadał, że za ścianą był pożar u sąsiadów i to jest coś, co mnie poruszyło, bo było blisko mnie, bo ci ludzie są mi bliscy, bo kawał życia z nimi spędzam i tak dalej, to ja to będę opowiadał, jak mówimy, z zaangażowaniem, z takim, prawda, właściwie więcej mówimy gestami niż słowami. Czasem bywa tak, że człowiek jest tak emocjonalnie pobudzony, że mu brakuje słów, nie wie co powiedzieć, wręcz stęka. Te słowa są urywane, takie niekompletne, zdania są niepoprawne, ale jest ogromna ekspresja ciała, mimiki, wzroku, gestów i z tego można wyczytać więcej niż z tych urywanych słów. Więc to jeden przykład, kiedy ta ekspresja jest bardzo taka mocna. Ale kiedy na przykład chcemy przekazać komuś wiadomość, że 5 lat temu spadł na wiosnę śnieg, 1 kwietnia był śnieg po kolana, to czy będziemy to opowiadać z takim przeżyciem, zaangażowaniem? To jakaś tam mało ważna sprawa, tak prawie beznamiętnie to mówimy. Więc zauważmy, jak ta ekspresja towarzyszy i ujawnia także nasze wartościowanie. Jeśli coś jest dla mnie bardzo ważne, to temu towarzyszą mocne uczucia. Jeśli coś jest nieważne, towarzyszą bardzo słabe uczucia albo praktycznie ich prawie, że nie ma. I to jest ten przejaw właśnie naszej postawy. I jeszcze trzeci przejaw to działanie. W stosunku do tego, co poznaliśmy, co uznaliśmy, co przyjęliśmy jako nasze i wpisaliśmy gdzieś w tę hierarchię wartości, to nasze odniesienie wyrażamy poprzez konkretne działanie. Jeśli ktoś jest dla mnie bardzo ważny w moim życiu, to jest mój mąż, moja żona, moje dziecko, ktoś kogo kocham, jak mówimy, o kim zawsze myślę ciepło, to podejmuję też wobec niego określone różne działania. Opieki, troski, pomocy. To nie jest tak, że to jest mój mąż, to jest moja żona i tyle, jak przez szybę. Nie da się. Człowiek jest taki, że wyraża to w konkretnych czynach. Trudno sobie wyobrazić inną sytuację. Nikt nie uwierzy na przykład w to, że mąż kocha żonę, jeżeli on jej tego nie okaże żadnym gestem, żadnym słowem. Nie kupi jej kwiatka, nie przytuli, nie pocałuje, to taka żona nie uwierzy w taką miłość. Ona się wręcz będzie tego domagać. Taki jest właśnie człowiek. I na tych przykładach chcę pokazać, że również wiara jest czymś takim, co wymaga z naszej strony postawy. I o naszej wierze świadczyć będzie nasza postawa. Czyli to zajęcie stanowiska, które się będzie wyrażało w poznaniu treści wiary, czyli ja wiem, mniej więcej wiem, o co chodzi w tej wierze. To, co wiem na temat wiary, jest dla mnie ważne, ja to przeżywam i w sytuacji zagrożenia bronię tej mojej wiary. To mnie na przykład denerwuje, że ktoś źle mówi o Kościele, o Bogu albo prawda, kpi sobie z mojej wiary. To mnie denerwuje, budzi się we mnie agresja, bo to jest dla mnie ważne. No i tę wiarę, skoro ona jest dla mnie ważna, w jaki sposób przejawiam spełnianiem charakterystycznych czynności, tak jak na przykład modlitwa, jak udział w sakramentach i tak dalej. Wiara jest doświadczeniem, jest wejściem w relację z osobą Jezusa Chrystusa. Wiara nie jest tylko jakąś wiedzą, ale jest postawą, a postawa zawsze w tym przypadku ma charakter osobowy. Jest to postawa względem Chrystusa. To jest jedna rzecz. Kolejna sprawa. Wiara jest łaską. Ta postawa względem Chrystusa nie jest tylko kwestią naszego wyuczenia się czy jakiegoś rozsądku. To, że my tak, a nie inaczej reagujemy na imię Jezusa Chrystusa, na prawdy, które otrzymujemy, jest efektem udzielonej nam łaski Bożej, czyli nadprzyrodzonego działania na człowieka. Nam się czasem tak wydaje, że to my wierzymy i tak często mówimy, no ja uwierzyłem, ja wierzę. Sobór Trydencki, który był w połowie XVI wieku, bardzo mocno podkreślił, że każdy akt wiary, nadziei, miłości, który spełniamy, poprzedzony jest działaniem łaski Bożej. Zanim my coś zrobimy w tym względzie, to już otrzymujemy jakiś impuls od Pana Boga. Jesteśmy jakoś tak jakby popchnięci, aby się ruszyć, aby pójść w tym kierunku. A zatem wiara jest łaską. Czyli darmo danym darem pochodzącym od Boga. Darem nienależnym. Nam się łaska wiary wcale nie należy. To, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i to, jacy jesteśmy, to nie jest coś, co nam się należy. Mogłoby się okazać, że gdyby był inny plan Boży, to pewnie dzisiaj byśmy żyli w zupełnie innych realiach, w innym miejscu, bylibyśmy zupełnie kimś innym, a nie chrześcijanami, a nie ludźmi wierzącymi w Boga. To jest właśnie coś, co żeśmy otrzymali darmo, bez naszej zasługi. To oznacza, że za ten dar jesteśmy odpowiedzialni. Łaski wiary nie otrzymujemy raz na zawsze. My stale musimy ten dar zabezpieczać, ten dar pielęgnować. Wiara jest trochę tak jak nasze zdrowie. Otrzymujemy jakąś kondycję zdrowotną, ale wiadomo, że wskutek różnych czynników życiowych to zdrowie zaczyna nam szwankować, czy w miarę upływu lat, czy pracy, wysiłku, niezdrowych warunków życia. Więc każdy roztropny człowiek podejmuje wysiłek, żeby to zdrowie swoje jakoś tam reperować, żeby je wzmacniać, żeby je zachować jak najdłużej. To samo powinno być w odniesieniu do wiary, bo to nie jest coś, co jest dane nam raz na zawsze. Wiemy, jak łatwo ten dar wiary utracić, o czym jeszcze powiem przy okazji tak zwanych grzechów przeciwko wierze. Papież Benedykt XVI 25 grudnia 2005 roku, czyli w Boże Narodzenie, wydał pierwszą swoją encyklikę pod tytułem Deus Caritas Est – Bóg jest miłością. I na samym początku tej encykliki papież Benedykt pisze, że u początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, ale jest spotkanie z wydarzeniem, z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. Właśnie, u początku wiary naszej nie są jakieś koncepcje filozoficzne. My tej wiary sobie nie wymyślamy. Ale wiara rodzi się ze spotkania z Chrystusem. Ze spotkania z konkretną, realną, żywą osobą. Za katechizmem Kościoła katolickiego, który jest takim kompendium tego, w co wierzymy, można powiedzieć, że wiara jest odpowiedzią człowieka daną Bogu, który mu się objawia i udziela, przynosząc równocześnie obfite światło człowiekowi poszukującemu ostatecznego sensu swego życia. Wiara jest odpowiedzią człowieka na daną Bogu, który mu się objawia. Właśnie wiara ma charakter dialogu. Pan Bóg wychodzi z inicjatywą ku nam, objawia się, tak jak się objawił Mojżeszowi teraz w najbliższym czasie w liturgii, zwłaszcza w liturgii paschalnej, w Wielką Sobotę, będziemy rozważać te prawdy raz jeszcze. Bóg od początku ludzkości stopniowo się objawia. Mojżeszowi się pokazuje na pustyni, kiedy pasł owce swego teścia Jetry i przedstawia się: jestem, jestem, który jestem. Stopniowo Bóg objawia swoją tajemnicę, to jest jego inicjatywa, a człowiek przyjmuje tę prawdę, którą poznaje i na nią odpowiada swoim życiem. To jest właśnie wiara. Bóg siebie objawia, daje się poznać, a my przyjmujemy to poznanie i przyjmujemy określoną postawę na to objawianie się Pana Boga. Więc wiara jest dialogiem, jest czymś właśnie dialogalnym, jak mówimy. Święty Paweł Apostoł w liście do Rzymian pisze, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Wiara rodzi się ze słuchania, z przyjęcia słowa. Z tym, że w Biblii słowo to nie jest tylko kwestia przekazu informacji. W Biblii słowo to jest osoba. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Więc to słowo, które my słyszymy, ono się ucieleśnia, my je przyjmujemy i na nie odpowiadamy. A zatem, skoro wiara rodzi się ze słuchania, to trzeba w trosce o tę wiarę uwzględnić źródło wiary, jakim jest objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu, jak również w całej tradycji apostolskiej. Właśnie Pismo Święte, Stary i Nowy Testament razem, to jest źródło, to jest kopalnia dla naszej wiary. Tam jest zawarte słowo, ale jeszcze raz podkreślam, nie jako słowo tylko informacji, ale słowo, które jest osobą. Mamy więc obowiązek budować swoją wiarę przede wszystkim na Piśmie Świętym. Na Piśmie Świętym, na Słowie Bożym oparta jest nasza wiara. Nie na naszych jakichś pomysłach na życie, nie na teologii jest oparta wiara, ale na Słowie Bożym. Teologia jako naukowa refleksja o tym, co zawiera Słowo Boże, pomaga nam tylko, ma charakter służebny w stosunku do wiary. Ale my nie wierzymy w teologów, nie wierzymy w papieża, czy biskupów, czy księży. Wierzymy w słowo, jakie Bóg wypowiedział do nas na kartach Pisma Świętego. Jak to pisze autor listu do Hebrajczyków, wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Wielokrotnie mówił przez proroków, ostatecznie przemówił do nas przez Syna. To przemówienie Boga przez Syna, przez Jezusa Chrystusa, jak przypomina inny sobór, sobór watykański, ostatni, który był przed 60 laty w Rzymie, w Watykanie, Bóg przemawia do nas przez Chrystusa nie tylko Jego słowami, ale tym, co Jezus zrobił, więc Jego gestami i Jego czynami. Wszystko to, co mamy w Ewangeliach, co mamy w Piśmie Świętym, nie tylko to, co Jezus wprost powiedział, ale to, co czynił, to, jaki był, jak postępował, to wszystko objawia nam tę prawdę, którą my przyjmujemy, którą przechowujemy jako wartość i wobec której czujemy się zobowiązani. Czyli na tym opiera się nasza wiara. Jeżeli chcemy zatem kształtować naszą wiarę jako tę trudną twórczość, w której się będziemy wyrażać, to trzeba wejść w dialog ze Słowem Bożym. Co to oznacza? W pierwszej kolejności ten dialog ze Słowem Bożym domaga się, aby to Słowo Boże poznawać, przyjmować, po prostu czytać. Czytać czy też słuchać. I zanim podejmę jeszcze ten temat, proszę znowu pozwolić, że sięgnę do Brandstettera. Jak powiedziałem, to jest Żyd, wychowany w rodzinie żydowskiej, bardzo pobożnej, bardzo zaangażowanej. I on jako katolik kapitalnie łączy doświadczenie życia religijnego Żydów z doświadczeniem katolika. Od Brandstettera można się uczyć tej sztuki czerpania z tradycji żydowskiej, która była szczególnie wrażliwa właśnie na Słowo Boże, na Biblię, na Torę, czyli te pierwszych 5 ksiąg Starego Testamentu, które Żydzi uważają za najważniejsze, za najświętsze. Posłuchajmy, co Brandstetter opowiada o swoim, wspominając swoje dzieciństwo, co opowiada o pewnym zwyczaju w jego domu, jeśli chodzi o traktowanie Biblii jako Słowa Bożego. Słowa, które zaprasza do wiary. Pisze tak. To jest taka książeczka, krąg biblijny, niewielka książeczka, ale niesamowicie piękna, inspirująca, no, napisana przepięknym poetyckim językiem i fragment. Biblia leżała na biurku mojego dziadka. Biblia leżała na stołach moich praojców. Nigdy w bibliotece. Zawsze na podorędziu. W naszym domu nikt Biblii nigdy nie szukał. Nigdy również nie słyszałem, aby ktokolwiek pytał, gdzie ona leży. Miejsce, na którym leżała Biblia, było dla mnie miejscem wyróżnionym. Gdy ojciec wieczorem czytał Biblię, chodziłem po pokoju na palcach. Dziadkowi nigdy bym się nie ośmielił przerwać jej lektury. Obaj byli dla mnie w takich chwilach naznaczeni przywilejem nietykalności. Od najmłodszych lat byłem świadkiem nieustannej manifestacji świętości tej księgi, jej kultu i wywyższenia. Samo jej otwarcie jest już aktem podniosłym. Ojciec opowiadał mi, że pradziadek, ilekroć sięgał po Biblię, mył uprzednio ręce i modlił się o łaskę mądrego czytania. Piękny przykład. No a zobaczmy, jak to jest w naszych domach. Nie mówię, że akurat tutaj w Państwa domach, ale naszych sąsiadów, naszych znajomych. Mogłem się troszkę o tym przekonać, pracując w duszpasterstwie i chodząc po kolędzie. Byłem taki wredny, że pewnego razu postanowiłem w któregoś tam roku, chodząc po kolędzie, właśnie czepiać się, jak to można powiedzieć, Biblii. No i w każdym domu, gdzie byłem, pytałem, czy Państwo macie Pismo Święte? Tak, tak, mamy. A mogę zobaczyć? Oj, proszę księdza, no gdzieś się zapodziało w tej chwili. No i mówię, to poszukajcie. No i to poszukiwania Biblii były zawsze zabawne. No gdzieś tam zaglądanie, jeśli sięgali do biblioteczki, jeśli w ogóle były w domu książki, bo najczęściej to pełno szkła w tych witrynach, a tam książek to tyle, co kot napłakał, ale jeżeli były jakieś książki, no to szukano ich tam wśród książek, no to jeszcze pół biedy. Ale były takie sytuacje, że szukano w dziecięcym pokoju, w kuchni gdzieś tam, między różnego rodzaju serwisami. No jeżeli tą Biblię znaleźli wreszcie, to zdarzało się, że była ona dziewicza, nietknięta, jeszcze kartki fabrycznie przy obcinaniu jeszcze posklejane, czyli nieotwierana. Ja pytam się, czy czytacie Biblię? Tak, tak, czytamy. A co ostatnio żeście czytali? No kurczę, co myśmy czytali? No nie pamiętają, nie? No więc zawsze były tysiące problemów. Tymczasem to jest list Pana Boga do mnie. Te listy od najbardziej kochanych osób my z pieczołowitością przechowujemy. Są takim rodzinnym skarbem. No a przecież to jest list Boga do człowieka. To jest zaproszenie do wiary. To jest źródło wiary. To jest coś, z czego my czerpiemy siłę do naszej wiary. Wiele byśmy się mogli nauczyć, jeśli chodzi o szacunek dla Pisma Świętego. Moglibyśmy się wiele nauczyć od muzułmanów, dla których Koran, czyli ich Księga Święta, która jest trochę taką... nie chcę powiedzieć parafrazą Biblii, ale czerpię sporo z tekstów biblijnych. Dla muzułmanów Koran jest księgą świętą. Wiemy, że w świecie, oczywiście to jest nadużycie, zbyt drastyczne podejście do sprawy, ale wiemy, że w świecie oskarżenie o profanację Koranu kończy się wyrokiem śmierci dla tego, kto Koran zbezcześcił. Był taki autor angielski, nie pamiętam w tej chwili jego nazwiska, który nazwał Koran Biblią szatana. Więc wydano wyrok na śmierci na niego. Człowiek musiał zmienić nazwisko, zniknąć z życia publicznego, bo by go skrócono o głowę tylko za to, że ośmielił się nazwać Biblię, Koran Biblią szatana. A tymczasem w Polsce są tacy pseudoartyści, sataniści, którzy publicznie drą Biblię, wykpiewają, depczą Biblię na oczach tysięcy ludzi. Jakoś to nikomu nie przeszkadza. Ktoś tam próbował wnieść sprawę do sądu, więc sąd uznał, że to jest niska szkodliwość społeczna. Właściwie ten człowiek, który walczył o szacunek dla Biblii, był osamotniony, bo mało kto go w ogóle poparł. To jest smutne. Nie dziwmy się potem, że nasza wiara jest taką wiarą koślawą, taką wiarą trochę płytką, bez pogłębienia, bo nie czerpie ze źródła. No, rzeka, którą odetniemy od źródła, wcześniej czy później uschnie. Wiara, która nie będzie zakorzeniona w Słowie Bożym, będzie niestety wiarą usychającą. Słowo Boże jest dla naszej wiary niezwykle ważne, dlatego mamy w liturgii mszy świętej dwa stoły. Stół Słowa Bożego i stół Eucharystii. Zwróćmy uwagę, że w kościołach, no tak powinno być, nie zawsze niestety tak jest. Stół Słowa Bożego i stół Eucharystii to są stoły równoległe. W dobrze zaprojektowanych kościołach te stoły dwa, czyli ołtarz i tak zwana ambona, są wykonane w tym samym stylu architektonicznym. To nie powinien być pulpit taki przenośny, jakiś taki, tylko podpórka. To jest stół, a więc coś, co jest osadzone na stałe, czego się nie da ruszyć, tak jak się nie da ruszyć ołtarza. Bo to są stoły równorzędne w liturgii. Najpierw karmimy się Słowem Bożym, słuchamy Słowa Bożego, umacniamy swoją wiarę poprzez słuchanie i odpowiedź na wiarę. Zauważmy, że w liturgii mamy także po wysłuchaniu Słowa Bożego wyznajemy wiarę, czyli potwierdzamy, wierzę w to, co usłyszałem. I dopiero wtedy przechodzimy w liturgii mszy świętej do ofiary, która się dokonuje na drugim z tych stołów. Stąd też zupełnie bez podstaw jest takie przeświadczenie, że aby zaliczyć mszę świętą, wystarczy zdążyć na podniesienie. Kiedyś była takie, takie przekonanie i ono jeszcze do dzisiaj gdzieś tam pokutuje, że tak ludzie się spóźniają na mszę świętą, a bo to jeszcze byle tam zdążyć na przeistoczenie, no na kazanie. Ale przecież msza święta jest jednym wydarzeniem. Nie ma czegoś takiego, że ważniejsze we mszy świętej jest przeistoczenie, a wszystko inne jest nieważne. Wszystko tam jest jednakowo ważne, i liturgia słowa, i liturgia Eucharystii. To są dwa stoły, z których czerpiemy siłę dla naszej wiary. I jeszcze chcę właśnie wspomnieć o drugim źródle naszej wiary, jaką są sakramenty święte. Katechizm Kościoła katolickiego sakramenty nazywa sakramentami wiary. Właśnie dlatego, że to jest drugie źródło, równie ważne jak Biblia, źródło naszej wiary. Celem sakramentów, czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego, celem sakramentów jest uświęcenie człowieka, budowanie mistycznego ciała Chrystusa, a wreszcie oddawanie czci Bogu. Jako znaki mają one także pouczać. Sakramenty wiarę nie tylko zakładają, lecz za pomocą słów i rzeczy dają jej wzrost, umacniają ją i wyrażają. Słusznie więc nazywają się sakramentami wiary. Czym są sakramenty? Znowu, katechizm Kościoła katolickiego wyjaśnia, że sakramenty są skutecznymi znakami łaski ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją. Mówiąc tak jeszcze prościej, sakramenty to są widzialne znaki niewidzialnej łaski Bożej. Więc to są znaki widzialne. Weźmy dla przykładu Eucharystia. Widzialnym znakiem jest chleb i wino. My je widzimy, my je smakujemy, ale pod tymi widzialnymi znakami ukrywa się rzeczywistość niewidzialna, nadprzyrodzona, którą możemy rozpoznać jedynie właśnie dzięki tej dyspozycji wiary. Ale też one w nas tę wiarę budują. Warto jeszcze przy okazji sakramentów, no wiadomo, mamy 7 sakramentów i katechizm Kościoła katolickiego te 7 sakramentów dzieli na 3 grupy. Mamy więc sakramenty inicjacji, czy wtajemniczenia chrześcijańskiego, sakramenty, które nas wprowadzają w życie wiary. I to są chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, to są te 3 sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. Dalej mamy sakramenty uzdrowienia, zarówno duszy, jak i ciała. I to jest sakrament pokuty, jeśli chodzi o uzdrowienie duszy, i namaszczenie chorych, jeśli chodzi o uzdrowienie ciała. Tu tak na marginesie tylko powiem, że pewnym nadużyciem i pewną nieprawidłowością, pewnym złym postawieniem akcentów jest ta dość powszechna moda w tej chwili, żeby już nie powiedzieć obsesja, na te różnego rodzaju msze czy modlitwy o uzdrowienie. Jest taki dokument Stolicy Apostolskiej z 2000 roku pod tytułem Ardens Felicitatis, który jest jakoś tak pomijany przez tych wszystkich uzdrowicieli, który jasno stanowi, że zwyczajną drogą, zwyczajnym sposobem Kościoła modlitwy o uzdrowienie ciała jest sakrament namaszczenia chorych. Basta! Żadne inne hokus pokus. Zwyczajną praktyką Kościoła są sakramenty, a nie różne religijne, pobożne gadżety. Tamto, jeśli nie zaszkodzi, to i prawdopodobnie nie pomoże. Sakramenty są skutecznymi znakami łaski. Taka jest nauka Kościoła. Tego się trzeba trzymać. I mamy jeszcze sakramenty będące w służbie wspólnoty. To jest sakrament kapłaństwa i sakrament małżeństwa. Więc mamy 7 sakramentów. Ta liczba 7 ma też wymowę symboliczną. Bo ktoś powie, a dlaczego nie 8, nie 9? W Biblii 7, zresztą tak jak w kulturze starożytnej, oznacza pełnię, oznacza doskonałość. Czyli te 7 sakramentów odpowiadające różnym fazom, różnym sytuacjom naszego życia, można powiedzieć, odpowiadają na wszystkie potrzeby człowieka wiary. I te sakramenty tę wiarę nam dają i tę wiarę wzmacniają, ale jednocześnie owocne przeżywanie sakramentów domaga się także wiary. Więc wiara w sakramentach się buduje i jednocześnie znajduje w nich źródło. Żeby lepiej to zrozumieć, to jeszcze proszę pozwolić parę minut zajmę, żeby wyjaśnić kilka takich spraw. Mianowicie mówi się o takich 4 głównych aspektach sakramentalnego znaku. Każdy sakrament zawiera tak zwaną materię i formę. Materię, czyli tą widzialność, widzialny znak. W przypadku sakramentu chrztu materią jest co? Woda. A formą? Gest trzykrotnego polania głowy i słowa: ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest istota sakramentu. W bierzmowaniu materią jest olej, krzyżma, którym biskup namaszcza czoło bierzmowanego i wypowiada odpowiednią formułę. W przypadku sakramentu Eucharystii, no to mamy chleb i wino i słowa Chrystusa. W sakramencie pokuty istotą sakramentu, materią tego sakramentu są wyznane grzechy i formuła, to jest właśnie ta formuła rozgrzeszenia, którą słyszymy zawsze przy okazji spowiedzi. W sakramencie namaszczenia chorych znowu olej chorych i odpowiednia formuła. W sakramencie kapłaństwa materią tego sakramentu znowu jest olej, też krzyżma, którym biskup namaszcza dłonie kapłana i formuła, która temu towarzyszy. Jako ciekawostkę Państwu powiem, że w przypadku, gdy kapłan, chory kapłan przyjmuje sakrament namaszczenia, wszyscy wierni, którzy przyjmują sakrament namaszczenia chorych, mają namaszczane czoło i wnętrza dłoni. W przypadku kapłana nie namaszcza się wnętrza dłoni, ale zewnętrzną stronę, bo to miejsce jest zarezerwowane dla sakramentu kapłaństwa, dla namaszczenia związanego z sakramentem święceń. To taka ciekawostka. Ale jest jeszcze jedna ciekawostka. A w przypadku sakramentu małżeństwa, co jest materią sakramentu małżeństwa? Sami małżonkowie. A kto jest szafarzem sakramentu małżeństwa? Małżonkowie. Proszę Państwa, ksiądz złożył ślub celibatu. To jest właśnie powszechny błąd, świadczący o jakiejś bezmyślności albo nieznajomości rzeczy, kiedy ludzie mówią: ksiądz udzielił ślubu. Nie, to małżonkowie sobie udzielili ślubu. Ksiądz jest tam tylko urzędowym świadkiem, nie szafarzem. Tak jak w przypadku na przykład chrztu, Eucharystii, sakramentu pokuty, kapłan jest wyłącznym szafarzem, mówię tu o Eucharystii i sakramencie pokuty, bo w przypadku sakramentu chrztu szafarzem może być także każda osoba świecka. Każdy świecki może ochrzcić dziecko czy drugiego, jeśli jest taka sytuacja, jest taka potrzeba i to będzie ważny chrzest, jeśli zastosuje właściwą materię i właściwą formę. Tak a propos tej materii, to znowu mi się przypomina taka zabawna sytuacja. Był taki biskup Job w Opolu. On pochodził tutaj z terenów świętokrzyskich, ze Słupinowej. To bardzo taki dociekliwy biskup i miał zwyczaj przychodzenia na egzaminy kleryków, którzy się kształcili do kapłaństwa. I przyszedł na egzamin z liturgiki i kleryka pyta, czy, takie podchwytliwe mu pytanie postawił, czy gdyby ochrzcił rosołem, czy był chrzest byłby ważny? A kleryk się uśmiechnął i mówi: ekscelencjo, to zależy. czy rosołem ze stołu profesorskiego, czy ze stołu kleryckiego. Dając do zrozumienia, jaka jest jakość tych dwóch rosołów. Ale wracam jeszcze na chwilkę do sakramentu właśnie małżeństwa. Sakrament małżeństwa to jest wyłączny sakrament, którego ważnie mogą udzielić sobie tylko i wyłącznie ludzie świeccy. Oni są szafarzami tego sakramentu. Nie kapłan. Kapłan jest tylko urzędowym świadkiem. To takie wyjaśnienie. I jeszcze jedno już tak na koniec, bo dobiega już godzina, więc wystarczy na razie. Otóż, proszę Państwa, w każdym znaku sakramentalnym, w każdym z siedmiu sakramentów możemy wskazać na cztery takie wymiary. Po łacinie to się nazywa tak, że to jest tak zwane signa commemorativa, signa demonstrativa, signa prognostica i signa causalia. No, to tak po profesorsku to zabrzmiało, ale już to tłumaczę. Każdy sakrament jest znakiem wspominającym. To znaczy, sakramenty nawiązują do historii zbawienia i ją przypominają. Przyjmując sakramenty, zachowujemy więc ciągłość ze wszystkimi, wobec których Bóg dokonał zbawienia. A więc sakramenty przypominają nam wydarzenia zbawcze. Trochę tak jak Izraelici, gdy czytamy Pismo Święte, no to na przykład często jest tak, że ktoś z pobożnych ludzi w Starym Testamencie modli się w ten sposób: Boże Abrahama, Izaaka, Jakuba, i wymienia tych patriarchów. Czyli trochę na zasadzie takiej: Panie Boże, skoro byłeś wierny wobec tamtych osób, spełniłeś ich prośby, to ufam, że również i spełnisz je wobec mnie. Bóg jest wierny. To jest to wpisywanie się w ciągłość historii zbawienia. To jest ten pierwszy wymiar. I znowu to by można rozwijać na przykładzie poszczególnych sakramentów, ale już nie ma na to czasu. Dalej, drugi wymiar każdego sakramentu jest tak zwany wymiar demonstratywny, urzeczywistniający, niezwykle ważny. Bo sakrament, każdy sakrament, jest nie tylko jakąś pamiątką czegoś, co było bardzo dawno temu, ale sakrament jest czymś, co uobecnia nam to wydarzenie zbawcze, które wspominamy. Ono staje się tu i teraz. To widać szczególnie na bazie Eucharystii. My, sprawując mszę świętą, nie odgrywamy tylko jakiejś scenki historycznej, takiej rekonstrukcji, jak to czasami mamy, prawda, rekonstrukcję bitwy jakiejś tam, gdzie na niby się wszystko dzieje. W sakramencie Eucharystii i w każdym innym sakramencie to, co my tu sprawujemy, staje się rzeczywistością. Wprawdzie w sposób niewidzialny, bezkrwawy, ale na ołtarzu dokonuje się męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Tu i teraz my jesteśmy świadkami tego, co działo się pod krzyżem, tak jakbyśmy znowu wchodzili na Kalwarię. A jeśli właśnie chcemy to zobaczyć, to do tego jest nam potrzebna wiara. Właśnie wiara nas uczy, że to nie jest tylko spektakl, to nie jest tylko jakiś symbol, ale to jest coś, co się staje realnie. I dlatego na przykład w czasie mszy świętej my klękamy z szacunku dla Chrystusa, tu realnie rzeczywiście obecnego. Chrystus jest pod postacią chleba, więc mamy świadomość, że stajemy przed Bogiem. Proszę Państwa, gdybyśmy sobie to tak dobrze uświadomili, to wręcz nas to poraża. No tak jak czujemy się zakłopotani w obecności jakiejś wielkiej osoby, no ludzie przeżywają, to miałem okazję obserwować, spotkanie z papieżem, niekiedy takie emocje, takie przeżycie, że w ogóle nie wiedzą, co powiedzieć. A przecież my na mszy świętej stajemy przed Bogiem samym. O tym nam mówi wiara. I tę wiarę stąd czerpiemy. Więc sakramenty są znakiem wskazującym na rzeczywistość, która się dokonała. Tym się różni nasze sprawowanie Eucharystii od tradycji na przykład protestanckiej, że protestanci Eucharystię traktują tylko na zasadzie takiego znaku wspomnieniowego. Czyli przypomnienie, co się kiedyś wydarzyło. Jeśli chodzi o Eucharystię, luteranie mają to w ten sposób, że Oni uznają rzeczywistą obecność Chrystusa, ale tylko w trakcie sprawowania tej czynności. A kiedy ona się skończy, to już to był symbol, więc na przykład pozostałe postacie dla nich to już nie są, to nie jest ciało Chrystusa, tylko to jest no, zwykły chleb. On był tylko ciałem Chrystusa w momencie jego sprawowania. Więc to jest zupełnie inne podejście do rzeczywistości. I w związku z tym jeden z kapłanów moich znajomych opowiadał mi rzecz, która była dla niego wielkim, traumatycznym przeżyciem. Mianowicie był Wielki Czwartek na mszy świętej w jakimś dużym mieście w Niemczech, bodaj w Kolonii, nie chcę tu już zmyślać. No i okazało się, że przygotowano na mszę krzyżma, z udziałem tam wielu kapłanów, przygotowano bardzo dużo wina do konsekracji, które stało się wskutek tego, stało się krwią Chrystusa. I ten kapłan mówi, w zakrystii rozbieram się i widzę, jak kościelny te pozostawione kielichy z krwią pańską, bo kapłani nie spożyli nie wiadomo dlaczego, po prostu przyniósł do zakrystii i do zlewu wylał. Mówi, na moich oczach, mówi, zanim ja się zorientowałem, to to już wszystko popłynęło. I mówię do zakrystiana, coś ty zrobił. Mówi, no co? Posprzątałem. Ale to jest krew pańska. Nie, jaka tam krew pańska? Msza się skończyła. Mentalność, katolik przejął mentalność protestancką. Dla protestantów Eucharystia jest tylko wtedy, kiedy ją się sprawuje. Nie ma sakramentu trwałego. My to zupełnie inaczej przeżywamy. Właśnie dlatego, że to jest uobecnienie. Dalej, trzecia rzecz. Sakramenty są znakami zapowiadającymi rzeczywistość eschatyczną, czyli to, co będzie po śmierci. Zwłaszcza Eucharystia. My w tej chwili w Eucharystii jednoczymy się z Chrystusem, tym samym, z którym zjednoczymy się po śmierci. Dlatego mówi się, że Eucharystia jest chlebem aniołów, chlebem życia. Kto mnie spożywa, będzie żył na wieki. Więc każdy sakrament zapowiada, przenosi nas w rzeczywistość, która się dokona po śmierci. Na przykład chrzest jest zapowiedzią, zapoczątkowaniem życia, które się już nie skończy aż po całą wieczność. I wreszcie czwarty wymiar sakramentu to mianowicie taki wymiar moralny nazywany signa causalia. Jeżeli uznajemy, że sakramenty uobecniają nam Boga, Chrystusa, dzieła zbawcze, to one mają dla nas znaczenie zobowiązujące. A więc my nie możemy traktować sakramentów jako czegoś, co się wydarzyło, wychodzimy z kaplicy i żyjemy tak, jakby się nic nie wydarzyło. Kiedy kończy się msza święta, kapłan mówi, idźcie, jesteście posłani, idźcie w pokoju Chrystusa. Te zakończenia w polskim tekście mszy świętej, one nie są dość czytelne. Ja zdecydowanie wolałem te zakończenia, tam było zresztą kilka do wyboru, w mszale włoskim. Kiedy jeździłem do Włoch, do parafii różnych, to tam między innymi było na zakończenie idźcie, jesteście posłani. Tak jak dawnej liturgii było, prawda? Ite missa est. Idźcie, jesteście posłani. Albo idźcie, głoście Chrystusa. Więc takie rozesłanie na koniec mszy świętej z pewnego rodzaju zobowiązaniem. Czyli to, co się tu wydarzyło, was zobowiązuje. Sakrament, każdy sakrament ma znaczenie zobowiązujące. Chrzest zobowiązuje do wiary. Bierzmowanie także zobowiązuje do wiary. Eucharystia też nas zobowiązuje do określonych postaw wiary. Tak jak małżeństwo. Sakrament zobowiązuje nas do wierności. Kapłaństwo zobowiązuje do służby. Każdy sakrament ma skutki zobowiązujące z punktu widzenia naszej wiary. Zauważmy, że nasza wiara jako doświadczenie, jako wejście w tą przestrzeń Bożej rzeczywistości, czyli nie tylko rozumienie, o tym jeszcze będziemy mówili, ale przeżywanie przede wszystkim całym sobą, domaga się dwóch takich kanałów, dwóch takich źródeł, z których ta wiara czerpie życie. To jest Słowo Boże i sakramenty. To są dwa podstawowe źródła naszej wiary. One są niezbędne do zbawienia. Bez Słowa Bożego i bez sakramentów nie dostąpimy zbawienia. Kto nie żyje sakramentalnie, kto nie żyje Słowem Bożym, nie może dostąpić zbawienia. I tu nie chodzi tylko o jakieś okazyjne, takie od przypadku do przypadku korzystanie z tego źródła, ale stała łączność. No, trochę prosty przykład. W zimie nie wystarczy tak od czasu na chwilkę podgrzać piecykiem mieszkanie, żeby tam funkcjonować. Nie da się funkcjonować. Jak jest wielki mróz, to my musimy grzać non-stop. Nie tylko na chwilkę podgrzać. Tak się nie da. Coś podobnego jest w naszym życiu, a my jesteśmy w świecie, który nie żyje wiarą. Dlatego my potrzebujemy stale czerpać z tego źródła. Stale musimy ładować się tą boską obecnością poprzez Słowo Boże i sakramenty. Sakramenty i Słowo Boże są dla naszej wiary, dla naszego życia duchowego tym, czym dla rośliny woda, światło, powietrze i gleba. Rośliny rzadko podlewane, na przykład raz na rok, z pewnością uschną. No a co można powiedzieć o naszej wierze, jeżeli ona jest zasilana raz do roku taką przypadkową spowiedzią wielkanocną i taką trochę z marszu Komunią Świętą Wielkanocną. A tak niestety jest to w dużym procencie udziałem wielu naszych braci i sióstr. Dlatego trzeba, jeśli chcemy zachować żywą wiarę, tę wartość dla nas najważniejszą, trzeba ją stale wzmacniać poprzez czerpanie Słowa Bożego, poprzez sakramenty, które budują naszą wiarę i naszej wiary się domagają.